Gray uniósł rękę, żeby spojrzeć na zegarek. Zrobił to odruchowo, bo od 3 lat nie miał zegarka i nie był mu on potrzebny do określania pory dnia lub nocy. Jak wszyscy w obozie, orientował się, która godzina, przynajmniej na tyle dokładnie, na ile to było konieczne. Jeszcze za wcześnie, pomyślał. Strażnicy zmienią się dopiero za jakiś czas. Wtedy z mojego baraku zobaczę, jak strażnik człapie przez obóz w górę drogi i mija mnie, idąc do wartowni. Trzeba obserwować jego zmiennika. Kto nim będzie? Nieważne, prędzej czy później i tak się dowiem. Bezpieczniej jest zaczekać na odpowiedni moment i wtedy uderzyć. Ostrożnie. Wystarczy grzecznie im przerwać, być świadkiem ich spotkania, a jeszcze lepiej widzieć na własne oczy, jak pieniądze wędrują z rączki do rączki albo jak król wręcza je Proutiemu, a potem raport do pułkownika Smedley Taylora. Wczoraj wieczorem byłem świadkiem przekazywania pieniędzy. Albo lepiej, widziałem amerykańskiego kaprala i odznaczonego krzyżem zasługi kapitana lotnictwa Marlowa z baraku 16 w towarzystwie koreańskiego strażnika. Mam powody sądzić, że był w to zamieszany major Prouty z wojsk inżynieryjnych jako dostarczyciel sprzedawanego zegarka. To by wystarczyło. Regulamin precyzuje jasno i wyraźnie. Zabrania się handlu ze strażnikami, pomyślał z radością. Schwytani na gorącym uczynku, a potem sąd wojenny. Na początek sąd wojenny, a potem moja cela, moja malutka cela. Ani dodatków, ani katczangi diu z wołowiną. Nie, żadnych takich, tylko klatka, a w niej oni zamknięci jak szczury. Potem wypuszcza się ich pełnych gniewu i nienawiści, a tacy ludzie popełniają błędy. Być może następnym razem zaczai się na nich Yoshima. Lepiej niech Japończycy sami zrobią, co do nich należy. Nie powinno im się w tym pomagać, ale może w tym wypadku nie byłoby to złe. Jednak nie, a może by tak dać im maleńką wskazówkę? Już ja ci się odpłacę, Marlow, ty draniu. Może nawet prędzej niż myślałem, a zemsta na tobie i tamtym oszuście będzie prawdziwą rozkoszą.
Król spojrzał na zegarek. 9:45. Lada chwila tu będzie, pomyślał. Trzeba przyznać żółtkom jedno. Raz ustalony plan jest nienaruszalny, dzięki czemu można zawsze co do minuty przewidzieć ich ruchy. Wtem usłyszał kroki. Zza rogu baraku wyszedł Torusumi i szybko skrył się za płócienną zasłoną. Król wstał na powitanie. Marlow, który również siedział za zasłoną, podniósł się niechętnie, czując do siebie nienawiść. Torusumi był indywidualnością wśród strażników. Wszystkim znany, niebezpieczny i nieobliczalny. Miał twarz, którą się zauważało, podczas gdy większość strażników w ogóle nie miała twarzy. Był w obozie co najmniej od roku. Lubił gonić jeńców do roboty, przetrzymywać ich na słońcu, krzyczeć na nich i kopać ich, kiedy miał na to ochotę.
Tabe! Przywitał go z szerokim uśmiechem król.
Chcesz zapalić?
Spytał, częstując gościa jawajskim tytoniem. Torusumi odsłonił błyszczące złotem zęby, oddał Marlowowi karabin i usiadł. Wyjął paczkę kula i poczęstował króla, a potem wymownie spojrzał na Marlowa.
Ichibon, przyjaciel,
wyjaśnił król. Torusumi chrząknął, odsłonił zęby, wciągnął z sykiem powietrze i podał Marlowowi papierosa. Marlow nie był pewien, czy ma go przyjąć.
Weź, Peter, powiedział król.
Marlow usłuchał, a Torusumi usiadł przy małym stoliku.
Powiedz mu, że jest mile widzianym gościem,
rzekł król do Marlowa.
Przyjaciel mój mówi, że jesteś, panie, mile widzianym gościem i że cieszy się z twojego przybycia.
A dziękuję. A czy ma coś dla mnie?
Pyta się, czy masz coś dla niego. Trzymaj się ściśle moich słów, Peter. Pamiętaj, bądź dokładny.
Muszę się wyrażać w ich języku. To niemożliwe tłumaczyć słowo w słowo.
Dobrze, tylko żebyś niczego nie przekręcił. I nie śpiesz się.
Król podał zegarek przez stół. Ku swojemu zdziwieniu Marlow zauważył, że zegarek wygląda jak nowy. Był świeżo wypolerowany. Miał nową plastikową tarczę i zgrabny mały futeralik z irchy.
Powiedz mu tak. Pewien gość chce to sprzedać, ale towar jest drogi, więc może mu nie odpowiada.
Mimo braku doświadczenia Marlow dostrzegł w oczach Koreańczyka błysk chciwości, kiedy wyjął zegarek z futerału, przyłożył go do ucha, chrząknął niezdecydowanie i odłożył go na stół. Marlow przetłumaczył jego odpowiedź.
Masz coś jeszcze? Szkoda, że w obecnych czasach na omegach niewiele można zarobić w Singapurze.
Mówi pan wyśmienicie po malajsku.
Dodał Torusumi, zwracając się do Marlowa i jak nakazywała grzeczność, wciągnął przez zęby powietrze.
Dziękuję. Odparł niechętnie Marlow. Co on powiedział, Peter?
A że dobrze mówię po malajsku.
Aha. No to powiedz mu, że żałuję, ale nic innego nie mamy.
Król odczekał, aż zostanie to przetłumaczone, po czym uśmiechnął się, wzruszył ramionami, wziął zegarek ze stołu, schował go do futerału, a potem na powrót do kieszeni i wstał.
Salamat, powiedział.
Torusumi znów odsłonił zęby i dał królowi znak, żeby usiadł.
Nie chodzi o to, że chcę kupić ten zegarek, rzekł do króla. Ale ponieważ jesteś moim przyjacielem i wiele się natrudziłeś, ciekawi mnie, ile za ównętrzny przedmiot chce jego właściciel.
$3000, odparł król. Wybacz, że cena jest zawyżona.
Istotnie jest zawyżona. Czy właściciel ma chorą głowę?